Dobry wieczór, przed mikrofonem Dorota Sokołowska. Dzisiaj w trzecim sektorze o fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. Została powołana do życia kilka lat temu z inicjatywy rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym i psychologa. Celem tej fundacji jest pomoc najmłodszym, ale też młodzieży i dorosłym, dotkniętym mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi. Za chwilę rozmowa z moimi gośćmi.
To może ja zacznę. Nazywam się Ada Rogowska, jestem pedagogiem i terapeutą i generalnie z mutyzmem wybiórczym spotkałam się pierwszy raz w swojej pracy. Słyszałam o nim wcześniej na studiach, ale to zjawisko nie było wytłumaczone, jak pracować z tym, więc zaczęłam sama intuicyjnie szukać wiadomości na ten temat, ponieważ musiałam podjąć pracę ze swoją uczennicą. I tak z czasem ten problem bardzo mocno mnie zainteresował. Dzięki temu powstała Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja, która pomaga dzieciom z mutyzmem wybiórczym nie tylko w Białymstoku, ale też w całej Polsce i nawet już poza granicami kraju.
Państwa fundacja działa od 2018 roku. Co się zdarzyło? Czy wcześniej wiedzieliśmy na temat mutyzmu wybiórczego?
W literaturze przedmiotu bardzo mało mówiono na temat mutyzmu wybiórczego i często były to niewłaściwe informacje. I dopiero od 2018 roku, kiedy nakładem wydawnictwa Harmonia pojawiła się na rynku polskim książka Mutyzm Wybiórczy, kompendium wiedzy dwóch brytyjskich autorek, Maggie Johnson i Alison Wingens, ta dobra wiedza spływa do Polski, więc zdecydowanie jest to taka biblia w dziedzinie mutyzmu wybiórczego. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to powinien sięgnąć po tą książkę. Ale bardzo cieszy mnie to, że właśnie również w innej literaturze pojawia się ten problem, więc dzięki temu możemy dotrzeć do zupełnie innego grona odbiorców, bo nie każdy chce czytać literaturę fachową, ale gdzieś ten problem przemycony w książkach Uli, myślę, że dotrze do chociażby babć na przykład dzieci z mutyzmem wybiórczym.
Ja nazywam się Urszula Gajdowska i jestem mamą dziecka z mutyzmem wybiórczym. Mutyzm wybiórczy nie został zbyt szybko zdiagnozowany, dopiero w szkole podstawowej, a mówię dlatego dopiero, że straciliśmy 3, może 4 lata, aż trafiliśmy właśnie na właściwą diagnozę i na pomoc w Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja.
Pani jest też pisarką, więc właściwie ten temat mutyzmu wybiórczego pojawia się w książkach.
Owszem, właśnie problem polega na tym, że o mutyzmie społeczeństwo wie bardzo mało i najczęściej stereotypowo bardzo do tego podchodzi problemu. Dlatego właśnie poruszyłam go w swoich książkach, w Testamencie Dziadka i w Zaklętej w Ciszy. O ile w Testamencie Dziadka mówię o chłopcu, nastolatku z dobrego domu, to w Zaklętej w Ciszy występuje dziewczynka z mutyzmem wybiórczym, mała sierotka z biednego domu, w zasadzie, która mówi tylko do jednej osoby.
Dziewczęta znęcały się nad nią, bo wiedziały, że nie poskarży nikomu. Nie jadła jak inne w stołówce, nie brała udziału w zabawach i zajęciach grupowych, nie kąpała się. Nazywały ją dzikuską, brudaską i niemotą. Nie wiedziały jednak, że kilkukrotnie została wrzucona do zimnej wody, bo tak długo zwlekała z rozebraniem się, aż ta zdążyła wystygnąć. I nie wiedziały, że obcięto jej kawałek ucha przy podcinaniu włosów i przypalono skórę głowy rozgrzaną do czerwoności lokówką. Wielokrotnie próbowała im coś powiedzieć albo odeprzeć słowny atak dyrektorki pensji, ale to zadanie zwyczajnie ją przerastało. Potrafiła mówić. Jej gardło było w stanie wydać dźwięk, lecz kiedy dochodziło do konfrontacji z kimś, wielka gula blokowała jej przełyk. Usta sztywniały, plecy oblewał zimny pot, a serce zaczynało łomotać tak, jakby miało wypaść jej z piersi. Nie potrafiła pokonać tego, co działo się z jej ciałem. Kiedy zrzucono na nią winę za wybicie okien, to mimo że groźba kary spędzała jej sen z powiek, i tak lęk przed odezwaniem się był o wiele większy. Sięgnął do kieszeni płaszcza i wydobył z niej kilka muszli o różnych kształtach. Czy chciałyby panie je obejrzeć? Ewi zerknęła na podarki. Była bardzo ciekawa, czy wydają dźwięki. W jednej z książek czytała o szumie muszli wyrzuconych przez morze. Nigdy jednak nie miała okazji sprawdzić, czy w rzeczywistości słychać w nich fale. Wolała jednak nie dostać prezentu, niż odpowiedzieć na pytanie obcego. To było zbyt trudne. Mimo że z całych sił starała się zachować spokój i skupić na otwieraniu ust. Niestety, te za nic nie chciały jej posłuchać. Panna Thompson spojrzała na dziewczynkę i na kapitana. Może położy pan muszle na komodzie, by panna Wood mogła je sobie obejrzeć, zaproponowała. A kiedy ona będzie tym zajęta, pan pomoże mi poszukać mojego wisiorka. Zdaje się, że zgubiłam go na korytarzu. Kapitan zrozumiał aluzję. Służę pani pomocą.
U mojego syna pojawił się mutyzm wybiórczy w wieku 4 lat, kiedy syn poszedł do przedszkola.
Julita Kozłowska.
Dotychczas nie było żadnych objawów, gdzie syn był lękliwy. Zaczęło się tak, że przestał rozmawiać, przestał korzystać z toalety, przestał spożywać posiłki w przedszkolu. I właśnie wtedy poszliśmy do psychologa, do psychiatry i psychiatra stwierdził właśnie mutyzm wybiórczy.
Bardzo wielu rodziców bardzo późno właściwie diagnozuje swoje dziecko, dlatego że ten problem jeszcze bardzo jest mało znany w Polsce. Ta wiedza dobra na temat mutyzmu wybiórczego dopiero od kilku lat spływa do Polski. Istnieje niestety bardzo wiele mitów na temat mutyzmu wybiórczego. Te dzieci bardzo często są uważane za dzieci nieśmiałe, krnąbrne, takie, które nie chcą mówić, a mało kto wie, że one po prostu borykają się z przeogromnym lękiem. Także mutyzm wybiórczy jest fobią, tak jak każda inna fobia, która dotyka dzieci. Niektóre symptomy widać już wcześniej, ponieważ zazwyczaj są to dzieci wysoko wrażliwe.
Rozumiem, że w przypadku pani syna też to był tego rodzaju problem.
Dokładnie tak, dlatego najpierw diagnozy dotyczyły Aspergera albo spektrum autyzmu, a potem kolejno specjaliści wykluczali te diagnozy. Niestety nas kierowano na różne terapie, które były tak naprawdę niepotrzebnymi zajęciami. Traciliśmy ten czas, który mogliśmy poświęcić na pracę z lękiem. I dopiero właśnie właściwa diagnoza i właściwa terapia przynosła jakieś tam rezultaty. Oczywiście nie od razu, bo na to trzeba czasu, na to trzeba małych kroków i dużej cierpliwości i empatii.
Pani Ado, pani powiedziała, że pani musiała się nauczyć wszystkiego, bo pani zaczynała pracować właśnie z takim dzieckiem. Jak się do tego dochodziło?
Tak naprawdę pomogła mi bardzo moja intuicja w pracy, ponieważ uwielbiam pracę z dzieciakami, staram się podchodzić do nich zdecydowanie z sercem, a tego właśnie potrzebują dzieci z mutyzmem wybiórczym. Generalnie nie lubią takiej presji, nacisku na mówienie, więc ja też tak starałam się podchodzić do tej dziewczynki. Pamiętam, że wtedy powiedziałam, że nie mogę prowadzić z nią zajęć takich typowo w kartach pracy, ponieważ muszę zrobić wszystko, żeby ona po prostu zaczęła mówić. To była dziewczynka, która cały poprzedni rok nie odzywała się zupełnie do nikogo, ani do swojej nauczycielki, ani do dzieci w swojej grupie, w sześciolatkach. Panie przestawiały ją tak naprawdę czasami z miejsca na miejsce, ponieważ była tak zalękniona, że nie była w stanie nawet się poruszać. Mało tego, że nie mówiła. Nie jadła, nie korzystała z toalety. Więc ten lęk przed mówieniem wpływa też również na inne sfery. Bardzo szybko udało mi się nawiązać z tą dziewczynką kontakt i ona już przy drugim spotkaniu zaczęła do mnie mówić pełnymi zdaniami. Także to był sukces i zaczęłam wprowadzać kolejne dzieci do takiego bezpiecznego grona jej rozmówców.
Czyli oswajanie.
Oswajałam ją właśnie takimi małymi kroczkami z tym, żeby mogła mówić swobodnie wszędzie i z każdym. I okazało się, że ona świetnie spełnia się w roli ucznia, tylko nie była w stanie tego pokazać przez ten lęk właśnie, który ją blokował.
Jak to wyglądało z perspektywy Piotrusia?
Tutaj w domu syn zachowywał się normalnie. Rozmawiał ze wszystkimi, śmiał się, rozrabiał czasem nawet, ale to się działo tylko w domu. Poza domem w ogóle był innym dzieckiem. Był zlękniony, nie odzywał się, uciekał od dzieci. Jak szliśmy na plac zabaw, to starał się na takie place zabaw iść, gdzie tych dzieci nie było, żeby po prostu nie mieć styczności z dziećmi.
Wtedy rodzice zaczynają szukać pomocy i idą do specjalistów, a specjaliści niestety czasami nie potrafią tak szybko zdiagnozować takiego dziecka, bo objawy są bardzo różne u tych dzieci. Mój syn ma na imię Sebastian i u niego mutyzm wybiórczy objawiał się troszeczkę inaczej, bo on jednak szukał towarzystwa, starał się wejść w grupę, tylko robił to bez słów, a lekko siłą. Popychał, przepychał, zabierał piłkę, więc był uważany za dziecko bardzo agresywne, bardzo takie żywe, nadpobudliwe. Dlatego właśnie nie potrafiono postawić odpowiedniej diagnozy dość szybko.
Do Lady Cavendish dotarło w tym momencie, że Cecil wcale nie opierał się kolejnym nauczycielom i ich metodom. Nie manipulował nią, jak twierdziło wielu specjalistów, i nie był nierozgarnięty, jak uważała ich znamienita część. On zwyczajnie nie wiedział, jak pokonać demony w swojej głowie. Był zagubionym dzieckiem, którego nikt nie potrafił zrozumieć. Nawet ona sama. Hrabia Modliński wie, jak ci pomóc, powiedziała wiedziona instynktem. Nie miała pojęcia, czy nowy guwerner znajdzie remedium na problemy jej syna, ale chciała, aby tak było. A dobrze wiedziała, że jeśli Cecil uwierzy, że jego nauczyciel jest w stanie mu pomóc, to będzie mu zdecydowanie łatwiej. Pomógł już komuś w podobnej sytuacji i tobie też pomoże. Naprawdę? Spytał niewinnie chłopak z wyczuwalną nadzieją w głosie. Naprawdę, odparła Lady Cavendish na tyle pewnie, na ile była w stanie. Pomoże ci, zapewniła. Cecil rozluźnił się, otworzył zaciśnięte pięści i odwrócił się w jej stronę. Baronowa spojrzała na niego pytająco. Chciała przytulić go, ale nie miała zamiaru robić tego wbrew jego woli. Ruszyła wolno w jego kierunku, z wyciągniętymi rękoma. Nie oponował. Podeszła i zamknęła go w ciasnym uścisku. Rozpłakała się dopiero po powrocie do swojej sypialni. Wiesz, że z czasem będzie coraz łatwiej? Zapytał go guwerner. To jak z lękiem przed ciemnością, kontynuował. Gdybyśmy małe dziecko zamknęli w nocy w pokoju i zgasili świece, to efekt byłby taki, że przeraziłoby się jeszcze bardziej. Jednak kiedy sprawimy, że ciemność zacznie się mu kojarzyć z czymś przyjemnym, bezpiecznym...
A to jest rodzaj blokady w głowie?
To jest fobia, która pojawia się automatycznie, dzieci tego nie planują. To nie jest tak, że dzieci podejmują decyzję o tym, że nie będą do kogoś mówiły. To się pojawia automatycznie, tak działa nasz po prostu mózg w tej sytuacji, że blokuje ten głos i dzieci nie są w stanie go wydobyć, chociaż bardzo pragną mówić. Chcą się odzywać do nauczycieli, chcą się odzywać do dzieci. Pisują to tak, jakby na ich gardłach wiązały się łańcuchy. Mówią często, że ten głos spada i masz do pięt.
A czy rozmawiają w domu o tym, że mają problem z takim kontaktem z dziećmi?
Jeżeli dziecko jest takie mniejsze, to ono może czy nie jest świadome tego, ale jeśli dziecko już jest starsze, tak jak mój syn teraz jest starszy, to często rozmawiamy na ten temat.
Ile
i on 13. I wtedy on na przykład mówi, że on chciałby bardzo rozmawiać z kolegami, tylko po prostu nie da rady.
A Sebastian?
Sebastian jest już na etapie generalizacji mowy. To jest ostatni etap, ale u niego trwa bardzo długo. No niestety każde dziecko wymaga innego czasu i troszkę innych działań. W przypadku Sebastiana mamy bardzo duże postępy, bo z dziecka, które zupełnie nie rozmawiało w szkole, chowało się pod ławkę, reagowało agresją. Mamy teraz dziecko, które nie różni się od innych uczniów w klasie, ale jeszcze nie wypowiada się swobodnie na forum klasy, chociaż w domu mówi normalnie.
Proszę powiedzieć o emocjach, jakie towarzyszyły pani, kiedy nagle udało się zdiagnozować problem u syna. Ulga?
Nie powiedziałabym, że to była ulga. To było bardzo dla mnie duże zaskoczenie. Też nie wiedza, co to jest takiego. Nie miałam nigdy styczności z pojęciem autyzm wybiórczy. I cały czas też myślałam, tłumaczyłam, że może aha, syn jest nieśmiały, może z tego wyrośnie. To nie jest tak.
Bardzo wielu rodziców jest zaskoczonych. Oni często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich wygadane w domu dziecko w szkole czy w przedszkolu zachowuje się zupełnie inaczej, że nie mówi zupełnie nic. Dopiero właśnie nauczyciele zaczynają sygnalizować problem i na przykład mówią o tym, że pani czy pana dziecko w ogóle nie odzywa się w przedszkolu czy w szkole. I dla rodziców często jest to wielkie zaskoczenie, a czasami widzą ten problem już wcześniej. Nad lękiem przed mówieniem trzeba pracować tam, gdzie on występuje. Czyli jeżeli dziecko nie mówi w przedszkolu, to pracujemy tam. Jeśli nie mówi w szkole, to właśnie trzeba pracować w szkole. Jeśli nie jest w stanie zrobić zakupów w sklepie, bo bardzo się boi powiedzieć, to wtedy pracujemy właśnie w tym sklepie. Stosujemy proste metody.
Często takie dzieci uważane są właśnie za niegrzeczne, bo one nie mówią dzień dobry, dziękuję, nie używają zwrotów grzecznościowych, bo te zwroty są bardzo trudne dla nich i dopiero przychodzą po jakimś czasie, właśnie po tych ćwiczeniach. Po tym, jak już dziecko poczuje się swobodniej. Ja poczułam ulgę, kiedy dostałam wreszcie właściwą diagnozę. Jak dowiedziałam się już, jak należy działać właśnie dzięki Fundacji Mutyzm Wybiórcze reaktywacja, to sama mogłam wprowadzać te ćwiczenia w życie.
Jeden ze sposobów na uruchomienie mowy przy nowej osobie. Może policzymy muszelki? Zaproponował Zadar i wyjął z kieszeni jeszcze dwie. Zobaczymy, ile się nam tego nazbierało, bo oczywiście zapomniałem wczoraj zapisać. Oskar spojrzał na niego pytająco. Poprzedniego dnia kapitanowi udało się wydobyć z dziewczynki pełen głos właśnie podczas przeliczania podarunków. Najpierw liczyła panna Thompson, ale dostała ataku czkawki. Potem liczył on, ale że się stale mylił, to Ewi zaczęła go poprawiać. Potem liczyli na zmianę, aż w końcu to ona sama przeliczyła wszystkie. Panna Thompson rozpocznie i pójdziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaproponował Dziarsko. Może wspólnie uda się nam ustalić ich liczbę. Jeden, powiedziała panna Thompson. Dwa, powiedział Oskar. Trzy, wychrypiała Ewi. Widocznie sprawiło jej to trochę trudności, ale nie poddała się. Cztery, krzyczał kapitan. Pięć, panna Thompson spojrzała na niego z uznaniem. Sześć, oznajmił Oskar i zaczął wyszczerzać zęby w uśmiechu. Siedem, powiedziała pewniejszym tonem dziewczynka. Dziewięć, rzucił kapitan. Osiem, poprawiła go Ewi. Po kilku rundach dziewczynka liczyła muszle pewnym tonem, a Oskar zaproponował, by dodatkowo posegregowali je kolejno na małe, średnie i duże.
Czy współpracuje fundacja z przedszkolami i szkołami? Czy macie panie na celu też informacje, propagowanie tego, że mutyzm wybiórczy jest rodzajem, nazwę to brzydko, defektu, ale do przepracowania?
Zdecydowanie staramy się jako fundacja docierać zarówno i do rodziców, specjalistów, nauczycieli. Mamy to szczęście, że kiedyś właśnie pod swoją opieką mieliśmy głównie rodziców, bo to oni interesowali się problemem swojego dziecka. Teraz docieramy właśnie w dużej mierze do nauczycieli, do specjalistów, do diagnostów i dzięki temu już te diagnozy są o wiele lepsze, trafniejsze, zalecenia są bogatsze do pracy, więc no, staramy się jak możemy wszelkimi środkami docierać właśnie do wszystkich. Tutaj też wsparcie naszych mam jest nieocenione, bo tak jak pani wspomniała, Ula pisze książki, też ten temat zawarła w swoich książkach, więc również w ten sposób możemy dotrzeć do czytelników. Rozumienie tego problemu staje się jeszcze bardziej powszechne.
Pani Urszula Gajdowska ma na swoim koncie wiele książek, ale rzeczywiście ta tematyka pojawia się w dwóch książkach tych ostatnich i kiedy opowiadałam o nich w radiu, to zgłosili się do mnie słuchacze właśnie zaciekawieni, że ten rodzaj problemu z mówieniem mają u własnych dzieci. A czy pani ma też odbiór na spotkaniach autorskich?
Tak, i na spotkaniach autorskich, ale także w wiadomościach prywatnych. Odezwało się do mnie bardzo dużo mam, ale także nauczycielek takich dzieci. Dostałam jedną bardzo wzruszającą wiadomość, gdzie nauczycielka takiego dziecka stwierdziła, że gdyby przeczytała moją książkę rok, dwa lata wcześniej, to wiedziałaby, jak rozmawiać z dziewczynką akurat, z jej grupy i jak jej pomóc, bo popełniła bardzo wiele błędów, których żałuje.
No ale niestety nie wiedziała tego wcześniej.
Dokładnie tak.
Ale jeżeli słuchają nas w tej chwili ludzie, którzy czują, że mają ten problem z dziećmi, co powinni zrobić?
Praca nad mutyzmem wybiórczym odbywa się na zasadzie metody małych kroków, czyli nie rzucamy dziecka na głęboką wodę, tylko tak stopniujemy te kroczki, żeby mogło pokonywać stopniowo ten lęk, oswajać się z nową osobą, z którą jeszcze nie rozmawia, właśnie na zasadzie tych małych kroków i dzięki temu dziecko jest w stanie zacząć z tą osobą rozmawiać. Najpierw posługuje się komunikacją niewerbalną, później pojedynczymi słowami i my staramy się tak działać, żeby doprowadzić do tego, żeby mogło mówić swobodnie wszędzie i z każdym.
Czyli na przykład idziemy z dzieckiem do sklepu i razem z nim robimy zakupy?
Tak, stosujemy wówczas bardzo proste metody. Zachęcam do zajrzenia na naszą grupę fundacyjną, bądź na stronę internetową, tam je dokładnie opisujemy, omawiamy. I stosujemy właśnie te proste metody, dzięki którym dziecko może podjąć komunikację werbalną w sklepie, w przedszkolu czy w szkole.
Jeśli chodzi tutaj o szkołę czy przedszkole, to żeby takiego dziecka nie zostawiać samego, żeby nie tłumaczyć się tym, że na przykład szkoła nie ma pieniędzy, że na przykład nie ma na to czasu, bo zawsze znajdzie się czas, chociaż te 10-15 minut, żeby pomóc. To jest bardzo dużo.
Mój syn miał metodę formalną, dlatego że już był starszy. Ja przeprowadziłam to w ten sposób, że najpierw sama w salce spróbowałam wydobyć z niego taką swobodną mowę, a potem dołączyła do nas pani koordynator, która najpierw powoli obserwowała nas, zbliżała się krok po kroku, dosiadła się do naszej ławeczki, a potem ja powoli wprowadzałam ją. Na przykład odliczałyśmy, zadawałyśmy pytania na odpowiedzi tak, nie, potem jakieś prostsze pytania, bardziej takie rozwinięte i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ja już wprowadziłam ją do tego stopnia, po kilkunastu nawet spotkaniach, kiedy rozmawialiśmy już w trójkę, ja, syn i pani koordynator, wtedy ja się stopniowo zaczęłam wycofywać, obserwować ich, aż w końcu wyszłam i syn zaczął rozmawiać z nią swobodnie, a potem ona zaczęła wprowadzać, i ja też oczywiście jednocześnie, dzieci z jego klasy. Tak kolejno po jedną, dwie, trzy, cztery osoby i tak dalej. I w ten sposób prowadziliśmy całą jego klasę.
Rozumiem, że to jest takie rozszerzanie strefy, która jest bezpieczna dla dziecka po prostu, która staje się takim miejscem oswojonym.
Prowadzamy zarówno dzieci z klasy, jak i nauczycieli, ale też staramy się, aby nie pracować tylko w tej jednej sali, wychodzić na zewnątrz, zwiedzać całą szkołę czy przedszkole po to, żeby dziecko mogło mówić wszędzie i z każdym. I chcę powiedzieć, że rodzice są tutaj takimi bardzo ważnymi osobami w tej terapii, dlatego że są osobami bezpiecznymi dla dziecka. To jest taka kotwica bezpieczeństwa. I to właśnie dzięki udziałowi rodziców w terapii dzieci najpierw czują się przy nich swobodnie, a później my możemy się włączyć, więc są nieodzowną naszą pomocą. Metoda małych kroków działa w 100% i chcę powiedzieć, że nawet jeśli dziecko bardzo długo żyło w tym lęku, ta metoda działa i dzieci pokonują lęk w 100%. Mamy świetne przykłady dzieciaków na naszej grupie wsparcia, które na przykład przez rok nie były w stanie odezwać się w przedszkolu, brać udziału w zajęciach, nie brały udziału w żadnych zajęciach dodatkowych. Mamy chłopca, który przez rok siedział i obserwował na boisku, jak grają jego koledzy, a dzisiaj jest fantastycznym sportowcem, strzela mnóstwo goli, rozmawia wszędzie i z każdym. I największym sukcesem chyba rodziców jest to, jeżeli dowiadują się w szkole, że ich dzieci dostały uwagę za mówienie. Bo wtedy śmiejemy się, że w końcu mamy ten etap, kiedy dziecko już nie boi się mówić.
To teraz zasłużona przerwa na herbatę, zakomunikował kapitan. I coś do herbaty, dodał Oskar. Napracowaliśmy się wszyscy, żeby poukładać te morskie skarby. Czy mogłabyś pójść do kuchni po ciastka? zapytał kapitan, patrząc na dziewczynkę. Ta spojrzała na niego ze zdziwieniem, ale wykonała polecenie. Powiedziałem kucharce, że mała przyjdzie i że z pewnością nie zdobędzie się jeszcze na to, by ją o coś poprosić, ale żeby kobiecina dała jej do wyboru tacę z ciasteczkami i z czymś niesmacznym. A potem pochwaliła wybór i jak bardzo to miłe z jej strony, że częstuje gości. Oby jej to zadanie nie przerosło. Zaczynam już ją posyłać do kuchni z tacą po śniadaniu. Pierwszego dnia nie dała rady, ale kolejnego odstawiła ją jak trzeba. Wczoraj udało się jej odpowiedzieć tak na pytanie kucharki, czy jej smakowało. Nikt nie obiecywał, że ćwiczenia będą łatwe i przyjemne. Mała musi pokonać swoje trudności, a to wymaga wysiłku.
Mówimy teraz o takim odkryciu mutyzmu wybiórczego, ale z takich dzieci, które są niezdiagnozowane, wyrastają dorośli, którzy mają potem pewnie mnóstwo problemów w życiu społecznym.
Bardzo dobrze, że pani poruszyła ten problem, ponieważ kwestia tego, że dzieci nie otrzymują właściwej pomocy i bardzo wiele dzieci jest przegapionych. Teraz są dorosłymi, którzy mają bardzo wiele problemów. Są to dorośli, którzy na przykład funkcjonują w życiu społecznym, mówiąc, czasami zajmują nawet różnego rodzaju stanowiska, które wręcz wymagają mówienia, natomiast niestety ten problem odbija się w różnych innych sferach. Są to bardzo często osoby, które borykają się z depresją, innymi problemami, bo nieprzepracowany lęk zdecydowanie rzutuje negatywnie, a my naprawdę możemy pomóc.
Gdzie można znaleźć pani fundację?
Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja głównie działa w internecie, działa na Facebooku, ponieważ tylko i wyłącznie dzięki temu możemy docierać do szerokiego grona odbiorców, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Swoją siedzibę ma w Bochni, natomiast każda z nas, która działa w fundacji, mieszka w różnych regionach Polski. Ja tutaj działam w Białymstoku, pracuję w szkole podstawowej tutaj na miejscu, można się z nami konsultować. Organizujemy grupy wsparcia dla rodziców, także warto sięgać po te informacje w internecie, na naszej stronie. Zachęcam wszystkich, ponieważ tam codziennie nauczyciele, specjaliści na grupie fundacyjnej piszą wiele postów na ten temat, jak pracować z dziećmi, opisują swoje problemy. My staramy się praktycznie 24 godziny na dobę doradzać tym rodzicom, specjalistom. Można bardzo wiele się nauczyć.
I można też wesprzeć państwa, ponieważ ten odpis 1,5% jest cały czas aktywny, zbliża się koniec roku, więc rzeczywiście to jest taki dobry moment, żeby zastanowić się nad przekazaniem pieniędzy w rozliczeniu podatkowym i my prosimy o to wsparcie dla was.
Będziemy bardzo wdzięczni, staramy się spożytkować jak najlepiej wszystkie fundusze, wydajemy swoje podręczniki, staramy się docierać do poradni psychologiczno-pedagogicznych, to też wymaga nakładów finansowych, także ta pomoc będzie bardzo przydatna.
Na grupie na Facebooku możemy znaleźć informacje nie tylko nad tym, jak pracować z dziećmi, ale też odzywa się tam bardzo dużo dorosłych właśnie z mutyzmem wybiórczym i dzięki ich historii możemy też się bardzo wiele dowiedzieć.
Bardzo dziękuję paniom za spotkanie w studiu.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.
Zatem podsumujmy. Jak pokonać mutyzm wybiórczy? Uśmiechaj się życzliwie i zwracaj większą uwagę, gdy dziecko próbuje czegoś nowego. Pomagaj mu rozwijać samodzielność, ale nie wyręczaj go z zadań. Usłysz dziecko ponad jego ciszą, dostrzeż je i okaż empatię. Ale przede wszystkim szukaj wsparcia w Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. Warto przeczytać też książki Dziecko z mutyzmem wybiórczym w szkole Edyty Gonczar oraz Urszuli Gajdowskiej Tajemnice dziadka i zaklętą w ciszy, których fragmenty przeczytała Olga Gordiejew. A ja rozmawiałam z ich autorką Urszulą Gajdowską, a także mamą dziecka z mutyzmem wybiórczym Julitą Kozłowską i psycholog, specjalistką od mutyzmu wybiórczego Adą Rogowską. Za uwagę dziękuję, Dorota Sokołowska.